Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Klubu Jagiellońskiego. Witam również tych, którzy słuchają naszych audycji, naszych słuchowisk na Spotify'u czy innych tego typu platformach. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, a dzisiaj moim gościem jest Łukasz Warzecha, komentator, publicysta polityczny. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
I dzisiaj dość wyjątkowo porozmawiamy z Łukaszem Warzechą na temat kultury, poezji, na temat stricte Jacka Kaczmarskiego. Być może nasi widzowie, nasi słuchacze mogą być zaskoczeni, że to właśnie Łukasza Warzechę zaprosiłem do tej rozmowy na temat Jacka Kaczmarskiego. Natomiast redaktor Warzecha już wielokrotnie w swoich tekstach powoływał się na utwory Kaczmarskiego, też kiedyś podawał dalej mój tekst, który popełniłem na temat jego twórczości. No i od tej drugiej strony redaktora Warzechy, człowieka żywo zainteresowanego polską kulturą, stwierdziłem, że to będzie ciekawy temat do rozmowy. A jaki jest jej pretekst? Otóż w środę 10 kwietnia minęło 20 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego. No i to jest ważna okazja, żeby nad tą postacią się pochylić i odpowiedzieć sobie na jedno kluczowe pytanie, co z Jacka Kaczmarskiego zostało po tych 20 latach. Wszystkie te rozmowy dotyczące twórczości tego poety i pieśniarza są obarczone takim ryzykiem popadania w pewnego rodzaju kombatanctwo, to znaczy, żebyśmy wspominali, jak ważny był to twórca dla Solidarności, szczególnie w tym pierwszym okresie, czy po prostu jaką ważny, taki patriotyczny bard Solidarności i tak dalej. Ja tego typu opowieściami na temat twórczości Jacka Kaczmarskiego jestem trochę znudzony, ponieważ no, jest to twórczość niezwykle bogata. Dla mnie przede wszystkim Jacek Kaczmarski był pierwszym nauczycielem języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Jego teksty są pełne wielu nawiązań kulturowych właśnie do polskiej historii, tożsamości. I właśnie od tego chciałem rozpocząć, to znaczy takiego generalnego pytania. Jacek Kaczmarski, kim dla pana redaktora jest po tych 20 latach?
No, najpierw muszę zacząć od takiego zastrzeżenia, bo ja wiem, że tego typu rozmowy poświęcone jakiejś wybitnej postaci kultury zawsze są uważnie bardzo słuchane przez takich, powiedziałbym, no, wyjątkowych pasjonatów danej dziedziny albo danej osoby i oni lubią wyłapywać różne drobiazgi, gdzie tam ktoś się pomylił, gdzie coś zostało nie tak powiedziane. Ja od razu zastrzegam, że ja nie jestem jakimś wybitnym znawcą Jacka Kaczmarskiego, raczej traktuję go, żeby to nie zabrzmiało źle, ale utylitarnie. To znaczy traktuję go jako późno przeze mnie odkrytego, bo właściwie po trzydziestce, mówię oczywiście o swojej trzydziestce, twórcę, który pomaga mi w mojej publicystyce i w zrozumieniu tego, czym jest polskość i czym jest Polska. No, to nie jest oczywiście wyjątek, bo wielu twórców można w ten sposób potraktować. No, na przykład na innej płaszczyźnie kimś takim dla mnie jest William Shakespeare. Oczywiście nie mówię tu już o Polsce, mówię tu o pewnych uniwersalnych cechach natury ludzkiej. Ale Jacka Kaczmarskiego też tak traktuję. Oczywiście poza tym, że no, daje mi również przyjemność, taką czysto estetyczną przyjemność, słuchanie jego naprawdę znakomitych tekstów, a czasem też muszę przyznać się, zupełnie amatorskie i tylko dla siebie granie i śpiewanie tych tekstów. No, nie wszystkie jestem w stanie wykonać, bo jestem po prostu kompletnym gitarzystą, amatorem, ale coś tam jestem w stanie zagrać. I tym kimś właśnie dla mnie jest Jacek Kaczmarski. Na pierwszym miejscu człowiekiem, który potrafił znakomicie przeanalizować polskość i w tym sensie jest mi pomocny jako publicyście. Na drugim miejscu, a może nawet pod względem ważności jest to równoważne, tylko na innej płaszczyźnie, twórcą, artystą, którego bardzo lubię słuchać, no i któremu też zawdzięczam trochę motywacji do sięgania po gitarę od czasu do czasu.
Tak, wspomniał pan o tym sięganiu po gitarę. Ja przed rozmową przeczytałem sobie tekst dość specyficzny Jacka i Jarosława Kurskiego. Rodzeństwo Kurskich napisało właśnie w momencie, kiedy Jacek Kaczmarski odchodził z tego świata, taką tekst, pamiątkę, który właściwie przy każdej okrągłej rocznicy przez Gazetę Wyborczą jest przypominany. I to jest, sam tekst jest można powiedzieć, niczym odkrywczym, natomiast odkrywcze jest to, że to skłócone rodzeństwo, które jest pewnego rodzaju symbolem dla tej wojny polsko-polskiej, napisze taką pamiątkę. To też pokazuje, kim Jacek Kaczmarski był. W tym tekście jest jeszcze jedna taka ciekawa kwestia, przywoływana anegdota ze strajku w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku, kiedy gdzieś tam o trzeciej nad ranem Jacek Kurski chciał zirytować zomowców i zaczął śpiewać i grać, również amatorsko, Zbroję, na co zomowcy nie, jakoś nie zdenerwowali się, tylko przyłączyli się do tych śpiewów. I ten wielce symboliczny obrazek Kaczmarskiego, który jednocześnie był bartem Solidarności, jak się go określa, a jednocześnie spajał polską kulturę. I to jest dość specyficzne, że dzisiaj obserwuję takie zjawisko po tych 20 latach, że zarówno zwolennicy, można powiedzieć, jednej, jak i drugiej strony do Jacka Kaczmarskiego chętnie się odnoszą. Do tego Jacka Kaczmarskiego, który jednocześnie był bardzo krytyczny wobec polskości, ale jednocześnie tej miłości wobec ojczyzny nie da się mu odmówić. Czy też zauważa pan takie specyficzne zjawisko, że Kaczmarski jest chyba jednym z ostatnich takich twórców, którzy wypowiadali się na temat polskości, ale jednocześnie ich dziedzictwo jest przyjmowane powszechnie jako istotne, szczególnie dla pokolenia 40-50-latków?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sam Kaczmarski miał problem z tym, że był kwalifikowany jako bard Solidarności. To oczywiście była kwestia polskiej wersji tej piosenki znanej jako Mury, którą on śpiewał, ale no, on był zgryźliwy również w późniejszych latach, także wobec tej swojej wcześniejszej twórczości. Napisał tę piosenkę Amanci Panny S, taką bardzo, można powiedzieć, satyryczną. Również odwołując się do tego, co się stało z ludźmi z Solidarności, napisał piosenkę już w latach 90., 20 lat później, w oparciu o drugą i trzecią część trylogii Aleksandra Dumas o trzech muszkieterach. Więc zawsze miał z tym problem, że został przypisany do Solidarności jako i bard, chociaż miał tam oczywiście przyjaciół, miał tam znajomych i czuł się w jakiś sposób z tą tradycją związany. Jak to wygląda dzisiaj, sam się zastanawiam, ale pamiętam, to znaczy w takim sensie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozumienie jego tekstów. Myślę, że z nim jest trochę tak, że każdy, kto poważnie traktuje polskość, a myślę, że takie osoby są również po stronie zwolenników tych, którzy dzisiaj rządzą i na pewno są po stronie zwolenników tych, którzy już nie rządzą, zdaje sobie sprawę, że Kaczmarski po pierwsze pisał teksty, piosenki, które mogły przedstawiać Polskę pod różnymi kątami, polskość pod różnymi kątami. Znajdziemy tam i piosenki, które bardzo Polskę i Polaków wychwalają, ale też takie, które nas bardzo zgryźliwie traktują. Jedna z moich ulubionych piosenek, Jan Kochanowski, którą akurat sobie lubię grać, jest właśnie takim odwołaniem, no bo tam jest mowa, tam jest gorzka refleksja nad brakiem z kolei refleksji nad doświadczeniami przodków i to jest taka piękna opowieść właśnie o istocie polskości. A też trzeba przypomnieć, że w latach 90. Jacek Kaczmarski wykonał, nie wiem ile razy to było, na pewno raz to się odbyło w Regionalnym Ośrodku Telewizji Poznań, wykonał program Dwie Sarmacje wspólnie z Jackiem Kowalskim z kolei i oni tam stanęli teoretycznie naprzeciwko siebie. Zresztą tak Jacek Kaczmarski we wstępie do tej audycji, do tego przedstawienia swoistego muzycznego mówi, że ja będę obrażał polskość i Sarmację, a Jacek, tu ma na myśli Jacka Kowalskiego, którego zresztą też polecam, twórca innego rodzaju, ale też wybitny, będzie jej zaciekle bronił. No i potem się taki dialog muzyczny rozpoczął pomiędzy oboma panami, rzeczywiście trochę na takim założeniu oparty, ale na koniec jednak obaj wykonali pieśń Konfederatów Barskich z księdza Marka Juliusza Słowackiego, obaj śpiewając razem, nigdy z królami nie będziemy w aliansach. I myślę, że to pokazuje, że to przeciwstawienie Kowalskiego Kaczmarskiemu było w dużej mierze jednak pozorne. Kaczmarski miał tę świetną zdolność syntezy, wyciągania różnych cech i chwalenia nas tam, gdzie było warto nas pochwalić, a ganienia nas tam, gdzie warto było nas zganić. No i dzięki temu właśnie mogą po niego sięgać dzisiaj i jedni, i drudzy, przy czym ja bym przestrzegał przed wybieraniem sobie z Kaczmarskiego tego, co nam pasuje, no bo twórczość takiego wybitnego artysty trzeba widzieć w jej całości, czyli z jednej strony mamy właśnie takie utwory, jak wspomniana przez pana Zbroja, która chyba no prawie, że na tym samym poziomie była postrzegana jako taki hymn opozycji, co piosenka Mury, a z drugiej strony mamy już też komponowane w latach 90. piosenki w tak gorzki sposób komentujące naszą ówczesną polityczną rzeczywistość, jak na przykład Karnawał w Wiktorii. Też jedna z lepszych piosenek, może mniej znanych, no zaśpiewanych taką specyficzną trochę gwarą warszawską, bardzo, bardzo polecam, więc to trzeba wszystko widzieć jako całość.
Wspomniał pan redaktor Karnawał Wiktorii. Ja też bardzo lubię tą pieśń, bo ona jest taka knajacka. Kaczmarski też był znany z tego, że kiedy gasł reflektor, to często wykonywał jeszcze dla swoich przyjaciół te swoje knajackie utwory. I właśnie ta pieśń jest również taka ciekawa. Ona oddaje chyba klimat polityki lat 90., chyba do którego niektórzy dzisiaj tęsknią, to znaczy, żeby ludzie no właśnie kłócili się w Sejmie, a później w restauracji sejmowej jednak siadali przy jednym stole. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na ten jeszcze jeden kontekst cały utworu, który też pan wspomniał, to znaczy te dwie Sarmacje, koncert też kapitalny zagrany z Jackiem Kowalskim. On, jeśli chodzi o tą część graną przez Kaczmarskiego, brał się z tego programu Sarmacja i tam jest tekst, który również pan przywoływał, jeden ze swoich tekstów, który chyba nadal dobrze oddaje mentalność taką polityczną Polaków. To jest utwór zatytułowany Rokosz i to jest taki cytat: niech nam obce chwalą wzory, Niemcy, Szwedy, Angielczyki, nie nauczą nas pokory, czarci ich praktyki, niechaj słucha się litery, kto się nie zna, nie ma za człowieka, nas zawiera w zapał szczery, wiekuistość czeka, tak? Taka wieczna, można powiedzieć, antypolityczność Polaków i porywanie się z wielką sprawą. Myślę, że tak śledząc publicystykę i komentarze polityczne pana redaktora, to ten cytat jest dość charakterystyczny, to znaczy, że zgadza się pan z tą diagnozą przedstawioną w Rokoszu, że Polacy raczej podchodzą do polityki tak bardzo akcyjnie, bez strategii, bez właśnie takiego zmysłu politycznego obliczonego na rezultat dłuższy niż efekt tu i teraz. Wydaje mi się, że w ogóle ten program Sarmacja jako taki, on też nie jest bardzo mocno krytykancki wobec tematu I Rzeczpospolitej, czy w ogóle jakiegoś takiego po prostu analizy istoty polskości jako takiej. Natomiast jest taki utwór, który wydaje się dla mnie taką mocną krytyką całej naszej historii. To jest utwór Tradycja, który Jacek Kaczmarski lubił grać wówczas, kiedy powrócił z imigracji, tam w 2000 roku zagrał mnóstwo koncertów, czy wiele koncertów w Polsce. Był to dla niego jakiś taki utwór ważny dla tego okresu zaczynającego się XXI wieku. I tu jest też taka zwrotka, którą przytoczę i poproszę o komentarz. Sejmi, sejmiki, wnioski weto i nie oddamy praw o włos. Ten tłum idący za lawetą, nieświadom, co mu niesie los. Nie, to nie nasi antenaci, nie mamy z nimi nic wspólnego, nie będą na u ani brać, my już nie dzieci Piłsudskiego. To ich historia temu winna, że nasza będzie całkiem inna. Czy to nie jest trochę tak, jakby Jacek Kaczmarski niejako zapowiadał ten zwrot ludowy w polskiej historiografii, taki charakterystyczny dla niego motyw, że my będziemy się teraz odżegnywać od naszej tradycji, od naszej przeszłości, bo musimy jako Polacy w tej rzeczywistości XXI wieku wymyśleć się trochę na nowo. Czy to jest zbyt daleko idąca interpretacja?
No, piosenka została, czy jej tekst został napisany w 1986 roku, więc jeszcze przed upadkiem komunizmu i tutaj chyba warto też przytoczyć ostatnią zwrotkę z tej piosenki. Zapomnieć wojny i powstania, jedynie słuszny szarpać dzwon narodowego byle trwania w zgodzie na namiestniczy tron. W zamian w tej ziemi nam mogiła i przodków śpiew jak echa kielich, że jeszcze Polska wtedy żyła, gdy za nią ginęli, więc ten koniec no jednak jest takim przypomnieniem o obowiązku, o powinności i jest moim zdaniem ewidentnym potępieniem tego narodowego byle trwania, o którym jest wcześniej mowa, ale faktycznie no jeżeli się przypomni te utwory, które Jacek Kaczmarski śpiewał już po upadku komunizmu, to one były pełne gorzkiej oceny, chyba takim najbardziej gorzkim utworem, to akurat zdaje się z muzyką Przemysława Gintrowskiego, ale do tekstu Jacka Kaczmarskiego jest bardzo znana kantyczka z Lotu ptaka, która jest diagnozą lat 90. bardzo naprawdę gorzką i bardzo ostrą. Tam no, w słowach ledwo tylko zawoalowanych pojawia się na przykład kwestia aborcji w tej piosence. Oczywiście nie ma tam słowa aborcji, ale dokładnie do tego się jedna ze zwrotek odnosi. Więc myślę, że Kaczmarski bardzo dobrze widział, co się dzieje z Polakami, co się dzieje z polskością, co się dzieje z Polską. No i dlatego ta jego śmierć w 2004 roku była zdecydowanie przedwczesna. Ja sobie sam często takie pytanie zadaję, co on by pisał, gdyby dzisiaj nadal żył, bo to był człowiek, który nie lubił być podporządkowywany. Były takie próby oczywiście, żeby go przypisać do środowiska Gazety Wyborczej. Sama Wyborcza tak próbowała go przedstawiać. Natomiast wydaje mi się, że jemu to jednak nie pasowało, tylko że to się odbywało wszystko też trochę poza nim, bo wiadomo, że on w latach 90. był właśnie w Australii na emigracji, więc też nie pilnował do końca spraw swojego wizerunku. Natomiast zakładam, to jest oczywiście, no wiadomo jak to jest, jeżeli artysta nie żyje, to mówienie o tym, co on by zrobił w danym momencie jest bardzo karkołomne, ale zakładam, że on nie dałby się przypisać do jednego czy drugiego obozu i wszystkich by chłostał mniej więcej podobnie, więc myślę, że ta jego trzeźwość myślenia nie pasowałaby i jednym i drugim, zresztą już w latach 90. nie pasowała, tylko że no on zmarł w 2004 roku. Taki pewien przełom dotyczący naszego życia politycznego nastąpił wraz z wyborami w 2005. No i Kaczmarski tego już nie doczekał, a to od 2005 roku, czyli od wyborów podwójnie przegranych przez Platformę Obywatelską, zaczęło się polskie nieszczęście. Czyli to, czego my cały czas jesteśmy świadkami, no teraz mamy po prostu kolejną odsłonę tego nieszczęścia, walki dwóch obozów ze sobą, Tuskowego i należącego do Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj już nie mamy tego komentarza Jacka Kaczmarskiego, a szkoda.
Tak, rzeczywiście Jacek Kaczmarski nie dożył tej rzeczywistości politycznej, w której dzisiaj się obracamy i też jestem bardzo ciekawy, jak reagowałby na to wszystko, co oglądamy. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy taki problem kulturowy, żeby zrozumieć Jacka Kaczmarskiego i chyba obawiam się, że właśnie jakby młodsze pokolenia osób, które jakby nie miały już tych rodziców i ja przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że ja oczywiście Kaczmarskiego nie znałem, bo jeśli on tam w 2004 roku zmarł, no to ja miałem 10 lat. Natomiast odnalazłem go potem, bo miałem wspomnienie mojego ojca zafascynowanego tą twórczością. Podkradałem kasety jeszcze taty i słuchałem tego na początku liceum z takim mocnym zainteresowaniem, a później w erze internetu to już w ogóle. Natomiast wydaje mi się, że z twórczością Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia może być ten problem, że po pierwsze jest to twórca dość wymagający, jest to twórca, który z drugiej strony nie jest wybitnym muzykiem. To jest bardziej tekściarz, to jest poeta niż człowiek, który może popisać się no, wybitnym głosem, jakimś taką talentem artystycznym. Z trzeciej strony jest ten niesamowity patos, który często pojawia się w jego twórczości i to wszystko jest związane właśnie z jeszcze takim stereotypem kombatanta i tych dzisiaj informacji, o których dowiadujemy się, że tam był jakby używał przemocy domowej w rodzinie, tak? I w ogóle dzisiaj ludzie się zastanawiają, czy w związku z tym należy go w ogóle słuchać. Mam takie podejrzenie, że ta twórczość, dziedzictwo Jacka Kaczmarskiego będzie jakby stopniowo zapominane. Czy też pan redaktor jest tak pesymistycznie nastawiony do tego tematu?
Zawiesiłem się trochę, bo zastanawiam się, jak odpowiedzieć. Myślę, że Na pewno problem z odbiorem Kaczmarskiego u dzisiejszych, nie wiem, nastolatków, powiedzmy, licealistów jest taki, że on wymaga znajomości kontekstu kulturowego, a z tym rzeczywiście jest słabo. Ten stereotyp, o którym pan powiedział, jest w dużej mierze nieprawdziwy, bo ja już mówiłem, już w czasie tej rozmowy wyszło, że Jacek Kaczmarski miał duże poczucie humoru, część jego piosenek to są ewidentne satyry. No nie wiem, teraz mi przychodzi do głowy z tych nowszych piosenek ta, w której on opisywał czas rządów Jerzego Buzka, Rechot Słowackiego. No to jest jednoznacznie satyryczna piosenka, w której zresztą można sobie odszukać i rozszyfrować te poszczególne osoby, które tam się pojawiają w lekko zawoalowanej postaci. Więc to nie jest prawda, że tylko tkwił zawsze w patosie. Oczywiście takie piosenki też są, ale ja nawet bym zaryzykował twierdzenie, że one nie stanowią większości w jego twórczości. No ale na przykład bardzo dużą część jego piosenek, jego utworów, jego poezji stanowią te, które się odwołują do innych wybitnych dzieł kultury. Przecież mamy cały zestaw, który został zapoczątkowany albumem Muzeum, który jest oparty na wybitnych dziełach malarstwa. No to trzeba trochę kojarzyć te dzieła malarstwa, żeby te piosenki właściwie odebrać, żeby wiedzieć, o czym on śpiewa. To jest również kwestia no, tak już banalnych rzeczy, jak używane słownictwo nawet. No i tutaj ja myślę, że jest rzeczywiście problem. To znaczy, że Kaczmarski, który kiedyś był jednak traktowany jako pieśniarz ludu, nawet jeżeli to nie była do końca prawda, ale taki miał wizerunek. Myślę, że taki właśnie miał w latach na przykład 80. No to dzisiaj się staje twórcą ewidentnie elitarnym, przy czym ta elitarność nie jest skutkiem tego, jak on sam swoją twórczość ukształtował, tylko raczej jest skutkiem tego, że nam się zmienia kontekst, że ten kontekst nam się przesunął, że to, co kiedyś było wiedzą, no jeżeli nie powszechną, to przynajmniej dosyć szeroko rozpowszechnioną właśnie ta wiedza o kontekście kulturowym, dzisiaj staje się wiedzą wąskiego grona. Tylko, że to oczywiście nie jest zarzut do twórczości Kaczmarskiego, to jest raczej zarzut do systemu edukacji, do rodziców, no bo na ostatnim miejscu do tych młodych ludzi, którzy są tylko pewnego rodzaju produktem tego, jak są wychowywani przez szkołę, przez rodziców i przez media. Natomiast to oczywiście pozbawia ich dostępu do takiej twórczości jak twórczość Kaczmarskiego, bo to nie tylko o Kaczmarskiego rzecz jasna chodzi i powoduje no, taki efekt samonapędzającej się złej spirali. To znaczy, ponieważ nie ma tego kontekstu, to się nie słucha dla przykładu Kaczmarskiego, ponieważ się nie słucha Kaczmarskiego, to się nie szuka odnośników do tego kontekstu, nie stara się niczego zrozumieć, więc jeszcze bardziej ma się ograniczoną wiedzę o kontekście kulturowym, więc jeszcze jest mniejsza ochota na sięganie po tego typu twórczość. No i na koniec mamy ludzi, którzy są niestety ludźmi bez właściwości. Ja mam wrażenie, że Kaczmarski po prostu nie jest dla ludzi bez właściwości, jest dla ludzi z właściwościami, to mogą być różne właściwości, czasem takie, które nam się bardzo nie podobają, ale jednak jakieś właściwości trzeba mieć, żeby go słuchać.
Ja tutaj, jak pan redaktor mówił, to przypomniało mi się, że dzisiaj przecież jest taki popularny postulat na lewicy, taki ważny chyba tekst dla tego środowiska przeczytałem na portalu OKO.press, żeby nie rozmawiać, jeśli chodzi o edukację, tak sztywno na przedmioty typu jakby polski, historia, wiedza o kulturze, tylko niejako blokować te tematy w takie wielkie opowieści. Nie wiem, czy to jest w ogóle do wprowadzenia, pewnie to jest jakaś kolejna utopia, ale tego typu edukacji na pewno pomaga Kaczmarski, no bo jeśli on z jednego obrazu Lindego, czy z drugiej strony jakiegoś, nie wiem, klasyka renesansowego czy barokowego potrafi wyciągnąć nie tylko treść epoki, nie tylko jakby relacje, ale też po prostu jakąś uniwersalną prawdę o człowieku, no to jest kapitalny przykład, jak można dzisiaj uczyć, tak, z jednego utworu odnosić do drugiego, a z tego pokazywać szerszy kontekst. Dla dobrego nauczyciela piosenki Kaczmarskiego mogą być no, super materiałem do tego, aby jakoś zarażać tym bakcylem. Zresztą to tak u mnie funkcjonowało, to znaczy ja traktowałem piosenki Kaczmarskiego na początku samym liceum nie jako przewodnik po treściach, które już dobrze znam, ale o treściach, o których powinienem wiedzieć, bo to był jakiś kanon. Zresztą Jacek Kaczmarski znany z tego, że miał taką wspaniałą umiejętność syntezowania wiedzy i pewnych archetypów kulturowych ważnych dla naszej tożsamości. Był również takim człowiekiem, który z racji swojego polonistycznego wykształcenia dawał konkretne przykłady do analizy społeczno-politycznej. Ja od takiej swojej strony jakichś upodobań konkretnych jego utworów, to bardzo lubię te, które nie odwołują się tyle do polskości, bo wydaje mi się, że to jest często już zdarta płyta, jeśli chodzi o analizę Kaczmarskiego, ale które dotykają właśnie tych wartości uniwersalnych, które są jakąś opowieścią o człowieku, szczególnie w tych przykładach, gdzie Jacek Kaczmarski posługuje się kontekstem biblijnym. Jego właśnie chociażby program Wojna postu z karnawałem, gdzie jest jedna z moich ulubionych pieśni, czyli właśnie Syn marnotrawny, tak? Czy ten program, który został... Tak, też Raj z 81 roku, to jest też kapitalna rzecz. Wydaje mi się, że dzisiaj jak się słucha na przykład z perspektywy czasu Arki Noego, to można przy tej Arce Noego dłużej się zatrzymać, tak? Że to nie jest tylko po prostu opowieść taka streszczająca Biblię, ale jeśli się pozna ten kontekst, że to było no właśnie w okolicy stanu wojennego wyśpiewywane, to można się zastanowić, czy ta Arka jest, tak? Jakie skarby trzeba do niej schować, żebyśmy te burze dziejowe przetrwali. Te konteksty są bardzo mocno biblijne, uniwersalne, używane do takich konkretnych tematów. To jest wielka siła poezji Kaczmarskiego i to też mi się podoba w jego twórczości, że to nie jest nachalne. I jakby odbiorca odnajduje przyjemność w tym, żeby te konteksty sam odczytywać, a nie jest to taka, można powiedzieć, ideologiczna mucka, że teraz Kaczmarski będzie nam jakoś wskazywał polityczną drogę, jak należy rozumieć. I inteligentny odbiorca sobie dopowie, ten nieinteligentny po prostu nie będzie tego słuchał. Dzisiaj takich twórców bardzo mocno brakuje.
Wskazał pan tutaj na to, że Kaczmarski szukał też w Biblii swojej inspiracji i no, jeżeli się trochę o Kaczmarskim samym, o jego światopoglądzie czytało, to wiadomo, że on człowiekiem szczególnie religijnym nie był. No przynajmniej tak się przedstawiał praktycznie prawie, że do końca życia. Tam są pewne wątpliwości dotyczące tego, jak jego ostatnie dni czy chwile wyglądały. To jest tak prywatna sprawa, że to zostawiam. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo cenne i tu bym nawet nie odpowiadał na pana pytanie, tylko bym uzupełnił te pana spostrzeżenia, to, że ludzie, którzy dzisiaj toczą swoje głupie kulturowe wojenki, na przykład usiłując nam dowodzić, że możemy istnieć bez odwoływania się do chrześcijaństwa, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy nie, czy należymy do kościoła, czy nie, ale że po prostu można to odciąć, zostawić i tego nie ma, no to też powinni posłuchać Kaczmarskiego właśnie biorąc pod uwagę ten jego światopogląd i zobaczyć, jaką ogromną rolę dla niego ta część ludzkiego bytu i ludzkiej świadomości miała. No, on nawet będąc niewierzący prywatnie, nie tylko się nie odcinał od całego tego kontekstu chrześcijańskiego, biblijnego, religijnego, ale wręcz przeciwnie, czerpał z tego bardzo mocno, wielokrotnie się do tego odwoływał, czasem no w sposób taki powiedziałbym i złośliwy, i polemiczny, tak jak w tej piosence Diabeł mój, ale zawsze się do tego odwoływał. To jest chyba w większości, zaryzykowałbym tezę, że w większości jego piosenek jakiś kontekst właśnie związany z religią, z chrześcijaństwem, z kościołem gdzieś tam się pojawia, przez co pokazywał, że to jest po prostu część nas, naszej tożsamości i to nie tylko polskiej tożsamości, ale w ogóle tożsamości europejskiej, bo ja myślę, że można powiedzieć o Jacku Kaczmarskim, że on bardzo był Polakiem, ale też bardzo był Europejczykiem w takim dobrym znaczeniu tego słowa. Europejczykiem, czyli człowiekiem, który się odwołuje do swojej pełnej świadomości tego, skąd jest i co go stworzyło, więc jest tam również kontekst i antyczny, jest tam kontekst właśnie tej sztuki z całej Europy, czy to włoskiej, czy to holenderskiej, czy to polskiej, no i oczywiście jest ten kontekst polskości. Wszystko to jest razem zebrane. Tutaj nie ma odcinania się od któregokolwiek z tych kontekstów jako niesłusznego i myślę, że to też w tym dzisiejszym czasie takich, no właśnie, głupich po prostu wojen kulturowych jest bardzo dobra lekcja, przynajmniej powinna być.
Ja myślę, że jeśli chodzi o stosunek Kaczmarskiego do religii, no to jest to taki stosunek charakterystyczny dla Adama Michnika, który chociaż nadal jest tym redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej, to już bardzo różni się od redaktorów tego młodszego pokolenia Gazety Wyborczej. Michnik jako człowiek, który nadal uważa, że bez Polski, czy bez chrześcijaństwa nie sposób Polski sobie wyobrazić, i zgadza się jednocześnie z tym diktum Jarosława Kaczyńskiego, że albo katolicyzm, albo nihilizm. Wydaje mi się, że Jacek Kaczmarski byłby bliski takiemu spojrzeniu. Ja chciałem jeszcze dotknąć jednego tematu, bo rozmawialiśmy osobno niejako o tej roli Kaczmarskiego jako człowieka ważnego od tematów polskości, Kaczmarskiego, a sprawa polska. Mówiliśmy przed chwilą o tych piosenkach istotnych, które mają charakter uniwersalny i korzystają z Biblii jako kontekstu kulturowego. Natomiast jest też grupa piosenek, grupa pieśni, które łączą oba te tematy, to znaczy temat właśnie religii i katolicyzmu. Wspomniana kantyczka z Lotu Ptaka jest swego tego rodzaju utworem, ale też mamy Przejście Polaków przez Morze Czerwone, mamy Modlitwę o wschodzie słońca, utwór wykonywany przez Jacka Kaczmarskiego i przez trio Łapiński-Gintrowski. Wydaje mi się, że Jacek Kaczmarski również niejako namaszczony na takiego wieszcza narodowego po tym w latach 80. trochę grał z tą maską. Też bliski dla niego Witold Gombrowicz chyba tutaj swoje zrobił i on, można powiedzieć, nieironicznie podchodził do tej swojej roli, ale próbował grać tym właśnie obliczem swojego, takim imidżem artystycznym człowieka, który jest jednocześnie od spraw ważnych i który tak na modłę trochę romantyczną stara się łączyć tematy religijne i właśnie te związane z polskością. Jak pan do tego typu romantyzmu z przymrużeniem oka podchodzi do Jacka Kaczmarskiego? Bo tak można z perspektywy sobie to taką atmosferę, która była wywoływana na koncertach Kaczmarskiego, łatwo odtworzyć. Na YouTubie jest sporo tych koncertów właśnie z początku lat 2000, kiedy jeszcze zdrowy Kaczmarski, bardzo mocno spocony, już zmęczony chorobą alkoholową, wyżywa się przez 2 godziny i no jest coś takiego mistycznego w tych koncertach. Ludzie zasłuchani, całe tłumy. Wydaje mi się, że ta atmosfera tych lat dzisiaj jest już czymś niepojętym. Ja też już ja nie znam tego z doświadczenia, ale wyobrażałem sobie, jaką taką moc może mieć pieśń, poezja, która jest zaangażowana patriotycznie i jednocześnie jest zaangażowana katolicko. To się po prostu już nie wydarzy i jestem ciekawy, jak na ten aspekt twórczości Kaczmarskiego pan redaktor patrzy.
No przede wszystkim myślę, że Kaczmarski nie lubił przesady, a zwłaszcza nie lubił przesady w opisywaniu siebie samego. To znaczy tam, gdzie ktoś go próbował przypisać, tak jak wcześniej mówiłem o tym przypisywaniu go do Solidarności jako jej barda, no to Kaczmarskiemu natychmiast się gdzieś tam wzburzało i on po prostu musiał napisać coś takiego, żeby temu zaprzeczyć. I jeżeli ktoś by o nim myślał jako o poecie, no można być religijnym, czy bardzo takim pompatycznym w tych nawiązaniach, to on natychmiast produkował coś innego, a nawet coś sprośnego, oczywiście nie wiążąc tego w żaden, bo ja nie kojarzę jego piosenki, żeby było jasne, w której byłoby coś obraźliwego, to jest też bardzo ciekawe, patrząc na dzisiejszy kontekst, żeby było coś, co przekraczałoby granice dobrego smaku, czy dobrego tonu, czy szacunku na przykład dla jakiegoś innego światopoglądu, no ale jeżeli mówimy o tym, jak on się potrafił odcinać i stworzyć specyficzną atmosferę, to pamiętam taki jego koncert, który mam na płycie, gdzie on opowiada o tym, że jeden z jego słuchaczy narzekał na tę utratę patosu właśnie, że on taki się stał w latach 90. mniej patetyczny, że mniej śpiewa o krwi, a więcej śpiewa o spermie. No tu, przepraszam, cytuję po prostu słowa samego Kaczmarskiego. No i potem Kaczmarski powiedział, że w związku z tym on teraz wykona utwór, który łączy niektóre z tych wątków, a mianowicie romans historiozoficzno-erotyczny o princesie Doni i parobku Ditku ze wstawką etnograficzną. Bardzo zabawna piosenka podsumowująca tam kilkadziesiąt lat historii, akurat można powiedzieć rosyjskiej, ale rzeczywiście polecam. Natomiast no, to było dążenie Kaczmarskiego, żeby się nie dać gdzieś przypisać na stałe. Więc również do tych wątków takich, powiedzmy, quasi-religijnych też nie pozwalał się przypisać na stałe. Natomiast faktycznie jego zdolności syntetycznego patrzenia i łączenia różnych wątków są niesamowite. Pan wspomniał tutaj wcześniej o piosence Przejście Polaków przez Morze Czerwone. No to jest naprawdę majstersztyk. To znaczy piosenka, która się ewidentnie odnosi do czasu stanu wojennego, która bierze wątek ze Starego Testamentu i która go w kunsztownej, tekstowej postaci wstawia do współczesnej Polski, jednocześnie pokazując tam taki element pewnego niepokoju i pesymizmu historycznego, bo właściwie ta piosenka ma pesymistyczny finał. Więc ja tylko mogę tutaj z zazdrością się pochylić przed takimi zdolnościami i powiedzieć, że rzeczywiście Kaczmarski był jeden. On po prostu nie ma w tych swoich umiejętnościach następcy, kogoś, kto by w podobnym obszarze pracował z podobnymi umiejętnościami. No oczywiście był jeszcze Przemysław Gintrowski, który trochę inaczej śpiewał, nie sięgał tak często po środki satyryczne, jeżeli już, to była taka raczej gorzka satyra, bardzo gorzka, inaczej niż u Kaczmarskiego. No ale po śmierci Gintrowskiego na tym polu po prostu nikt nowy się już nie pojawił. Przynajmniej takie jest moje odczucie.
Również jest takie moje odczucie, ale to nie znaczy, że chyba można zamykać Kaczmarskiego w takiej puszce historycznej z napisem lata 80., 90. i jakieś lekkie piosenki, w cudzysłowie, te, które powstały najpóźniej, chociażby z programu, nie wiem, Mimochodem, tak? Natomiast ja chciałem jeszcze ostatni temat wrzucić, ten z mojego tekstu, bo ja odczytałem ten program Wojna Postu z Karnawałem, który został 30 lat temu, już 31 lat temu, stworzony jako swego rodzaju proroctwo. Tak? Jacek Kaczmarski, który w 1993 roku de facto wiele mówi nam o współczesności, o latach 20. XXI wieku. Nazwałem ten program takim sformułowaniem właśnie proroctwa na czasy przejściowe. Ja chciałem tutaj zacytować też również jedną z moich ulubionych utworów. To jest utwór pod tytułem Ja. I to jest o tyle ciekawe, no bo to właśnie Gintrowski śpiewa ten utwór, chociaż śpiewa tutaj jest chyba zbyt mało powiedziane, bo to jest najpierw szept, a potem wrzask, bardzo ekspresyjny utwór, trudny do śpiewania. Pamiętam taką wypowiedź Gintrowskiego, że nie znosił Kaczmarskiego za ten utwór, bo kosztował go sporo energii i siły. Chciałem się na nim skupić i zadać pytanie, czy też można, czy zgadza się pan po prostu z takim odczytaniem, czy to jednak jest nie jakaś nadinterpretacja. Przeczytam jedną zwrotkę, która jest wielce sugestywna z tego utworu. Nie jestem sam, odmiennych nas jest w bród, wciąż otorbionych wstrętem i respektem. Bóg dał z kalectwem pokusę nam i głód, by się związać z pokręconych sektę. Partia potworków, rząd zatrutej krwi, a cóż za ulga unormalnić skazy, nakaz szacunku, a nie gest odrazy. Wystarczy ja zmienić w my. Wydaje mi się, że to jest bardzo charakterystyczne dla woke culture, jak to się dzisiaj mówi, o tych wszystkich ludziach, którzy starają się robić swoje małe wspólnoty w takiej rzeczywistości mediów społecznościowych. Mamy ten kult ofiary, wiktymizacji, mamy to, że ludzie, którzy nie czują się większością, czynią siłę z czegoś, co jeszcze do niedawna było ukazywane za wadę, a ta wada odwracana jest na zaletę. Myślę, że Jacek Kaczmarski mówi tutaj o jakimś uniwersalnym charakterze tego typu zjawiska społecznego, ale dzisiaj te słowa naprawdę uderzają tym, jak dzisiaj funkcjonujemy w rzeczywistości mediów społecznościowych i po prostu debaty publicznej. I jest szereg różnych takich nawiązań które w tym programie Wojna Postów z Karnawałem no, sugerują takie postawienie sprawy, że Kaczmarski bardzo obawiał się, lękał, jakby wyczuwał jakieś egzystencjalne napięcie tych czasów przejściowych, jednocześnie wielkiego końca XX wieku i tego XXI wieku, który się wyłania, ale nadal nie potrafi wyłonić. Czy cały ten program i w ogóle tą piosenkę, którą tutaj zacytowałem, też pan tak interpretuje? Czy może tutaj jednak przesadzam z tym przypisywaniem Kaczmarskiemu umiejętności profetycznych?
No, każdy może interpretować wielką twórczość chyba jak chce i ona często pokazuje swoją wybitność właśnie przez to, że w nowym kontekście nagle można ją na nowo odczytać. Ja akurat o takim odczytaniu tej piosenki nigdy nie myślałem, chociaż to, co mnie zaskakuje w niej, czy zaskoczyło jak pierwszy raz jej słuchałem, to pewnego rodzaju zwrot, no bo to jest piosenka, która mówi o tych odrzuconych, tych pokrzywdzonych, którzy mają jakieś wady, są w jakiś sposób naznaczeni od urodzenia, o kalekach jakiegoś rodzaju i to takich, gdzie kalectwo jest bardzo wyraźnie widoczne. I najpierw w pierwszej części słuchacz współczuje i podziwia pewną taką odwagę tego podmiotu lirycznego, który jest w stanie tam demonstracyjnie, tam jest taka zwrotka, że w kościele na pierwszej ławie, prawda, że jakby rzucając wyzwanie z tej swojej niepełnosprawności, nawet Panu Bogu, nie tylko innym wiernym, ale potem właśnie się pojawia ten fragment, o którym Pan mówi, czyli ten, gdzie nagle się okazuje, że można taką wspólnotę stworzyć i wtedy to już my jesteśmy w kupie. Znaczy ci nienormalni, mówiąc w cudzysłowie, są w kupie i oni mogą zacząć narzucać innym swoje reguły. I to jest rzeczywiście to uniwersalne przesłanie, które można odnieść do bardzo wielu sytuacji. Ale przecież Kaczmarski nawet i całkiem dosłownie widział problemy z różnymi nowymi trendami, napisał na przykład taką bardzo zabawną skądinąd piosenkę Postmodernizm, która jest po prostu już zupełnie wprost satyryczną jazdą po postmodernizmie, a no, jeżeli nawet my żyjemy już teraz w epoce postmodernistycznej, to na pewno bardzo wiele z takich trendów, tak jak pan tu wspomniał o wokizmie, czyli o przebudzonych, można powiedzieć, bo tak chyba to można na polski tłumaczyć, wzięło się właśnie z tego postmodernizmu, gdzie Kaczmarski wprowadzając na jednym z koncertów do tej piosenki powiedział, żyjemy w epoce postmodernistycznej, ale co to znaczy? Nikt nie wie, bo jakby było wiadomo, to by już nie był postmodernizm, więc myślę, że jego stosunek do tej sytuacji, do tych nowych trendów intelektualnych był też bardzo krytyczny i on naprawdę tam świetnie wychwytywał to, co stanowi dla nas dzisiaj i dla naszej tożsamości zagrożenie, no bo dlaczego to wychwytywał i dlaczego to zaczął krytykować, no pewnie potem by jeszcze więcej takich utworów powstało, gdyby nadal żył po 2004 roku. Myślę, że dlatego, że on sobie zdawał sprawę, że to, co się zaczyna dziać, niejako podkopuje też jego twórczość. To znaczy, gdybym ja szukał tu jakiegoś wątku profetycznego, to bym powiedział, że on zaczynał widzieć, że twórczość takich ludzi jak on zejdzie gdzieś do jakiegoś bardzo elitarnego podziemia, bo to, co się zaczyna dziać, po prostu podkopuje cały ten kontekst kulturowy, na którym on zbudował całą swoją poezję i cały swój dorobek.
Tak, wszystkie mody, wszystkie style równie piękne są i tyle, jak śpiewa w postmodernizmie. Myślę, że na zakończenie tej rozmowy można powiedzieć, że to jest głęboka ironia Kaczmarskiego i nie wszystkie rodzaje twórczości są równie wartościowe, a na pewno wartościowa jest cała twórczość Jacka Kaczmarskiego, który dzisiaj z perspektywy tych 20 lat może być inaczej odczytywany jako właśnie nie tylko prorok na czasy przejściowe, ale po prostu poeta, który pisze uniwersalne prawdy o człowieku. Myślę, że pod tym podpisalibyśmy się wspólnie z Łukaszem Warzechą. Myślę, że jesteśmy to winni Kaczmarskiemu, żeby już 20 lat po jego śmierci nie sprowadzać jego twórczości do tych czasów kombatanckich, bo on już za swojego życia tego sobie nie życzył. Bardzo dziękuję serdecznie, panie Łukaszu, za poświęcony czas, no i za tą nietypową dla pana rozmowę na temat poezji i twórczości Jacka Kaczmarskiego.
Może nietypową, ale naprawdę sprawiło mi to dużą przyjemność i może na koniec jeszcze tylko Wspomnę, że Kaczmarski napisał też, to już naprawdę pod sam koniec 2001 roku, taką piosenkę Przyśpiewka byle jaka o wejściu Polski do Unii Europejskiej albo w innych wersjach o europejskości Polaka, a to w kontekście tego, co się dzieje wokół nas, też warto przypomnieć. On zresztą to przedstawiał jako pierwszy napisany przez siebie rap, bo rzeczywiście trochę to tak było w takim rapującym stylu. I refren tej piosenki jest taki: byle jak, byle co, byle szło wprost czy w spak, byle mieć to już za sobą, byle gdzie, dla byle kogo, byle jak. I możemy chyba z tym naszych widzów zostawić.
Tak, można jeszcze dodać, że obok Kazika Jacek Kaczmarski często też jest określany jako pierwszy raper w Polsce. Być może wszyscy fani twórczości rapowej się teraz obrażą, ale trudno. Ja też się pod tym podpisuję i polecam tę piosenkę, bo również jest bardzo dobra. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie i do usłyszenia za jakiś czas.